Jutro we wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy zaledwie 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 w centrum, do najwyżej 23 na zachodzie. Mocniej powieje w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego.
Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu i witam pierwszego gościa, Andrzeja Grzyba, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej w Sejmie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, pozdrawiam serdecznie.
Kończy się szczyt NATO, czy to początek NATO 3.0 i co to 3.0 oznacza, jeśli tak?
No, oczywiście chciałoby się jakoś lapidarnie opisać decyzję każdego szczytu, bo wymienianie poszczególnych deklaracji zawsze zabiera dużo czasu i nie do końca jest czasami zrozumiałe. Natomiast wydaje mi się, że tutaj szczególnie ważna jest ta deklaracja, która dotyczy przede wszystkim zwiększonej odpowiedzialności krajów europejskich w systemie obrony, czyli wzmocnienie udziału Europy w Pakcie Północnoatlantyckim oraz wzmocnienie NATO także, albo łącznie. Czyli jest to łączne, czy tak bym powiedział, skonkludowanie tego, jakie były oczekiwania. I one się wiążą również z modernizacją i rozszerzeniem możliwości europejskiego przemysłu, w tym również z obecnością amerykańskiego przemysłu w Europie. Myślę, że to jest też konsekwencja tych decyzji, które były związane z pierwszym sejfem.
Mm-hmm. Więc generalnie się cieszyć, tak, panie pośle, bo z jednej strony potwierdzenie artykułu 5, jedność, tak, jeśli chodzi o stanowisko wobec Rosji, oczywiście były napięcia na linii Donald Trump, chociażby Hiszpania, chociażby Dania, bo znowu wrócił do tematu Grenlandii, a z Hiszpanią chce zerwać wszelkie stosunki, nawet i handlowe, i dyplomatyczne. No ale pozostawiając te takie krytyczne momenty szczytu, to i deklaracja, i też decyzje dotyczące przemysłu zbrojeniowego mogą napawać pewnym optymizmem.
No przede wszystkim wydaje mi się interesujący ten sześciopunktowy finalny dokument deklaracji po szczycie NATO w Ankarze, gdzie istotnie pan już wymienił co najmniej trzy punkty, a więc zobowiązanie do zbiorowej obrony, czy też budowa silniejszej Europy w silniejszym NATO, ale też wszystkie te kwestie, które są związane między innymi ze zdolnościami związanymi z sztuczną inteligencją. Jak to określono, transatlantycka chmura wojenna i wdrażanie potężnych modeli sztucznej inteligencji. Ale też potwierdzenie, że dotyczące zagrożenia ze strony Rosji dla państw członkowskich NATO i światowego pokoju oraz ze strony terroryzmu. No i to, co dotyczy, jest jeden punkt dotyczący Ukrainy, potwierdzenie, że 75 miliardów euro pomocy dla Ukrainy i to nie tylko na rok bieżący, ale również deklaracja, że na rok przyszły. Choć tutaj słyszę, że Czechy akurat wyłamały się z tej, tak, z tej decyzji i premier Czech Babiš stwierdził, że Czechy nie wezmą udziału akurat w tym wsparciu finansowym dla Ukrainy. No i oczywiście też kwestia Iranu, no bo tutaj jest silne potwierdzenie, że Iran powinien pozostać bez broni nuklearnej.
To wzmocnienie, widać ewidentne wzmocnienie pomocy sojuszu dla Ukrainy, bo w 2025 roku pomoc sojuszu dla naszego wschodniego sąsiada wynosiła 40 miliardów euro, a teraz 70 i już zapewnienie, że też w przyszłym roku. Ale czy to się sprowadzi w głównej mierze, może w części, a może w głównej, według pana posła, do tego, co się dzieje już teraz, czyli do zakupu przez Europejczyków sprzętu amerykańskiego, który potem właśnie trafia do Kijowa?
No, myślę, że nie tylko sprzętu amerykańskiego, choć w dużej części tak, no bo jeżeli chodzi o pociski na przykład PAK-3 do Patriotów, no to przecież producent jest jeden, jest producent amerykański.
Tak. Chociaż ta produkcja ma się też przenieść.
Ta produkcja jest limitowana. No tutaj do Europy ma być przeniesione przede wszystkim, czy utworzone w Europie, i to podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia, taką umowę o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3. No bo te wyrzutnie ze względu na swój, przepraszam, te pociski ze względu na akurat swoją technologię muszą być od czasu do czasu sprawdzane, żeby miały utrzymać, mogły utrzymać swoje możliwości technologiczne. No a po drugie, no też, ale to już z wpisu tutaj wyczytałem to pana prezydenta Donalda Trumpa, że powiedział, jesteśmy gotowi udostępnić technologię wytwarzania tychże rakiet dla patriotów na Ukrainie. To tak. Jest coś, co nie mieści się akurat w ustaleniach szczytu, a pokazuje, że to jest pewnie jakiś taki dodatkowy ukłon ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy, czym on jest warunkowany, bo nie wiemy, czy to będzie dotyczyło na przykład tych najnowocześniejszych rakiet PAC-3, czy też może w tych wcześniejszych modeli, bo nie sądzę, żeby najnowocześniejsza technologia została udostępniona akurat krajowi, który jest w stanie wojny.
Tak, to też pewnie ze względu bezpieczeństwa, tak by Rosja nie mogła mieć dostępu oczywiście do wszystkich danych. Ale na pewno jest to postęp. Widać było, że to w czasie tej rozmowy prezydenta Zełenskiego z prezydentem Trumpem ucieszyło prezydenta Zełenskiego, ale też było, jeżeli już dotkniemy tego wątku sojuszu i szczytu, sojuszu w Ankarze, widać było takie niekiedy transakcyjne podejście Donalda Trumpa do tego, co będzie ewentualnie działo się w następnych miesiącach w Ukrainie. Mówił, że to jest kraj z wielkim potencjałem. Mówił o minerałach, o ziemiach, o odbudowie. No i mówi, że liczy na to, że tam dużą rolę wypełni Ameryka, więc widać, że to na pewno będzie przede wszystkim umowa, transakcja, a nie podarunek z Ameryki.
No zresztą pierwsza wizyta prezydenta Zełenskiego była bardzo dobrze tutaj opisana przez media i widzieliśmy coś, co było bardzo, że tak powiem, krytycznie przyjęte przez stronę amerykańską, że nie dość zauważono hojność prezydenta i potem już te kolejne spotkania miały zupełnie inny charakter. Prezydent Zełenski nauczył się, jak rozmawiać z prezydentem Trumpem, a też trzeba powiedzieć, że no oczywiście no prezydent pochodzi z biznesu, więc ma podejście absolutnie transakcyjne do polityki, w tym polityki, która jest kosztowna, więc polityka obronna przecież jest bardzo kosztowna i on, tak jak powiedział, broni interesów amerykańskich podatników i amerykańskiego wyborcy, no bo przecież to on się rozlicza przed amerykańskimi wyborcami. Więc w moim przekonaniu to w chwili obecnej, po tym pierwszym szoku, którego zaznaliśmy po zmianach administracji amerykańskiej. Wszyscy już w tej chwili wiedzą, że bezpieczeństwo jest kosztowne, że za nie trzeba płacić. Albo trzeba płacić z własnego budżetu, wytwarzając swoje możliwości obronne we własnym kraju, albo trzeba kupić część tej technologii, albo też trzeba partycypować chociażby w takim sojuszu, jak jest NATO, w ramach którego też wszystkie te przedsięwzięcia mają określoną wartość. Nic nie dzieje się bez sfinansowania tych projektów. No nawet chociażby to, co pan przewodniczący, pan sekretarz generalny NATO, Mark Rutte powiedział, prawie 190 miliardów Europa wkłada do wspólnych wydatków obronnych w roku bieżącym. Mm-hmm.
To przyjrzyjmy się teraz polskim rozmowom i polskim wątkom szczytu w Ankarze, bo wicepremier i prezes PSL-u, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem, sekretarzem obrony, sekretarzem wojny. Też przypomnę, że wicepremier Sikorski rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, czyli z Marco Rubio. Z kolei prezydent Nawrocki krótko, jak sam przyznał, z prezydentem Trumpem, ale tam wszędzie przewijał się temat stałych baz wojskowych amerykańskich w Polsce. Stanisław Wziątek, zresztą wiceminister obrony u nas dzisiaj w poranku TOG FM, powiedział, że pewnie do końca roku będziemy wiedzieć już kiedy, gdzie i jaki rodzaj wojsk na stałe będzie stacjonować w Polsce, a prezydent Nawrocki w Ankarze powiedział, wręcz już jesteśmy na autostradzie prowadzącej do tego rozwiązania. Czy według pana posła faktycznie jesteśmy na autostradzie, a więc i pójdzie to szybko i już odwrotu nie ma od tej decyzji?
Znaczy, w moim przekonaniu w ostatnich dniach bardzo wiele się zmieniło w tych relacjach polsko-amerykańskich związanych z pobytem wojsk amerykańskich w Polsce. Przede wszystkim odblokowana nie z decyzją o odblokowaniu rotacji wojsk, która została w pewnym momencie zatrzymana. A więc te wojska, które są amerykańskie obecne w ramach kontyngentu, który rotuje co kilka miesięcy, będzie ta rotacja, że tak powiem, wypełniona i kolejni żołnierze przyjadą do Polski. Po drugie, no jest potwierdzenie i w ślad za tym również za wystąpieniem między ministra obrony, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że strona amerykańska jest gotowa do stworzenia tej bazy, a wszystkie jej szczegóły mają bazy stałego i stałego pobytu wojsk amerykańskich, a wszystkie szczegóły będą toczyły się w relacjach między nimi z głównodowodzącym panem generałem, no i w tej chwili mi uciekło nazwisko.
Grynkiewiczem, tak? Dowódcą.
Grynkiewicz, tak. Tak, w Europie. Natomiast też strona amerykańska oczywiście będzie decydowała, jaka będzie lokalizacja tej stałej bazy. Kilka propozycji było przygotowanych.
I to raczej zachodnia Polska, tak? Niż wschodnia.
To raczej zachodnia Polska. No wie pan, no, jak patrzymy na dotychczasowe lokalizacje, to większość z nich jest w Polsce Zachodniej, łącznie z dowództwem 5. Korpusu, więc to w sposób naturalny wskazuje na to, że raczej tutaj byłaby jakaś komplementarna lokalizacja, jeżeli chodzi o Polskę Zachodnią. Natomiast decyzja będzie absolutnie amerykańska, natomiast my sobie musimy sobie zdawać sprawę, że to jest też wielkie zobowiązanie dla polskiego rządu.
Bo także finansowe.
5 tysięcy żołnierzy plus cały serwis towarzyszący, plus rodziny, no to będzie gdzieś miasteczko około 25, nawet do 30 tysięcy. I to musi strona polska zabezpieczyć, więc tak jak powiedziałem wcześniej, bezpieczeństwo kosztuje. Również amerykańska przyszła stała obecność w Polsce też będzie wymagała od nas nie tylko wysiłku organizacyjnego, ale również i sprawnego przeprowadzenia operacji, ale również sfinansowania tego procesu.
Czy myśli pan, że do uszu amerykańskich polityków, urzędników wojskowych doszły echa tej awantury Polski o przekazywanie sprzętu wojskowego dla Ukrainy, a szczególnie rakiet do patriotów właśnie dla Ukrainy? Czy to raczej poza polskie granice nie wyszło, nie przykuło uwagi także w czasie tego sojuszu szczytu w Ankarze?
Myślę, że dyplomacja bardzo sprawnie przekazuje depesze codzienne, a w szczególności tuż przed szczytem. Jakkolwiek nie sądzę, żeby temu poświęcono szczególną uwagę. Natomiast to, co było charakterystyczne, to że w rozmowie z prezydenta Donalda Trumpa z Zełenskim, prezydentem Zełenskim, prezydent Trump bardzo pozytywnie wypowiedział się o Polsce, w tym również o szczególnych relacjach, które go łączą z polskim prezydentem. Mówiąc, że to jest świetny kraj i tożsame czy podobne opinie później wyrażał, które już pan redaktor cytował o Ukrainie i o jej możliwościach.
Tak. Myślę, że to też o pomocy może Polski dla Ukrainy.
Tak. I to może też świadczyć o tym, to może też świadczy o tym, że niewątpliwie gdzieś tam w pamięci ten wątek obecnych reperkusji, który jest związany z przekazaniem pocisków PAKT 3 dla Ukrainy mógłby mieć jakieś swoje odzwierciedlenie, ale wprost nigdzie nie znalazłem do tej pory takiej informacji, że w sposób szczególny by to zajęło czy dyplomację amerykańską, czy samego prezydenta.
Przy okazji tej gorącej dyskusji o tej donacji Polski dla Ukrainy, posłowie PiS-u, między innymi Przemysław Czarnek, podnieśli taki pomysł, by jednak o takich sprawach decydować mógł nie tylko rząd w drodze uchwały, oczywiście prezydent też był informowany w ramach Komitetu Bezpieczeństwa, ale żeby nie był właśnie tylko informowany, ale żeby też wyrażał na to zgodę. Według pana to jest w ogóle jakiś pomysł wart rozważenia, czy jednak nie?
Panie redaktorze, ja uważam tak, no jest konstytucyjny podział obowiązków. Co prawda prezydent też należy do władzy wykonawczej, ale jest przede wszystkim głową państwa i myślę, że akurat Ja bym prezydenta nie zaprzątał prezydentowi głowy decyzjami, które mają charakter operacyjny. To są sprawy strategiczne, a więc do strategicznych między innymi należy polska strategia obronna, na którą czekamy już od paru lat, czy ewentualne zgody na uruchomienie poszczególnych kontyngentów wojskowych poza granicami. Wszystkie te kompetencje prezydenckie, które są związane z nominacjami. Wydaje mi się, że ta sprawa dotycząca ewentualnych donacji na poziomie informacji przekazywanych w trakcie Komitetu Bezpieczeństwa i adresowanych również do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest organem wspierającym w zakresie
prezydenta bezpieczeństwa. Jest wystarczająca, rozumiem.
Jest wystarczająca. Mhm. Ja uważam, że takie doraźne, wie pan, fluktuujące zmiany niczego dobrego nie wnoszą. Najważniejsza jest stabilność i przewidywalność, kto podejmuje decyzję.
Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie
państwa. Za chwilę informacje, po nich posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak.
Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Ale duża.
O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do MediaExpert.
Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
Łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
Co czwartek jak w zegarku wpadają nowe oferty!
A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
Bo w MediaExpert taniej masz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Szczyt NATO w Ankarze kończy się ważnymi deklaracjami. Szczególnie ważna jest deklaracja, która dotyczy zwiększonej odpowiedzialności krajów europejskich w systemie obrony, czyli wzmocnienia udziału Europy w pakcie, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł PSL-u Andrzej Grzyb. Przywódcy państw NATO potwierdzili w przyjętej deklaracji niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego, podkreślając jedność sojuszu i gotowość do obrony każdego centymetra jego terytorium. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kraje NATO zdecydowały również o przekazaniu Ukrainie pomocy w wysokości 70 miliardów euro w tym roku i co najmniej takiej samej wysokości w przyszłym roku. Sojusznicy potwierdzili też, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej. Zgodzili się, że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej. Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas spotkania z przywódcą Syrii Ahmedem al-Sharą, że zamierza usunąć Syrię z listy państw wspierających terroryzm. Ocenił przy tym, że Syria Syria mogłaby pomóc w rozbrojeniu Hezbollahu w Libanie. Trump wielokrotnie chwalił Al-Sharę, wcześniej związanego z syryjską Al-Kaidą, za zjednoczenie kraju i silne przywództwo. Przypomniał też, że już wcześniej zdjął z niego i z Syrii sankcje, co bardzo pomogło krajowi. Maksymalne poziomy wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. To zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. System e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówił w TOK FM ekspert do spraw ochrony zdrowia z Uniwersytetu WSB Merito Piotr Karniej.
Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
E-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Rozstawiona z numerem 9 Linda Noskowa i turniejowa 12 Marta Kostiuk zmierzą się w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Czeska tenisistka pokonała Belgijkę Elisę Martens 6-3, 7-5, a Ukrainka wygrała z Włoszką Jasmine Paolini 6-3, 6-2. Zarówno Noskowa, jak i Kostiuk mają szansę na wyprzedzenie w światowym rankingu ubiegłorocznej mistrzyni Wimbledonu Igi Świątek. Potrzebują do tego jednak zwycięstwa w całym turnieju. Wczoraj w półfinale zameldowały się Amerykanka Coco Gauff oraz Czeszka Karolina Muchowa. Oba mecze półfinałowe jutro. Jutro we wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Mocniej powieje na Pomorzu. Zielona jest mapa smogowa. Żadna stacja pomiarowa w Polsce nie notuje przekroczenia norm stężenia pyłów zawieszonych.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050 i wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia, jest teraz gościem wywiadu politycznego TOK FM. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ministra zdrowia przedstawiła plan na naprawę systemu ochrony zdrowia, przynajmniej w niektórych jej segmentach. Chce między innymi zablokować kominy płacowe, a także wprowadzić maksymalny poziom wynagrodzeń lekarzy, a także ustalić, by część budżetu szpitali przeznaczana na wynagrodzenia po pewnym czasie doszła do poziomu 60%, teraz to przeważnie jest powyżej 80%. Czy Polska 2050 jest jako partia cała za tymi zmianami? Czy widzi jakieś mankamenty?
Jesteśmy usatysfakcjonowani przygotowanym przez panią minister schematem postępowania Ministerstwa Zdrowia, rozumiem, że także całego rządu i tej koalicyjnej strony sceny politycznej w kierunku reformy systemu opieki zdrowotnej, ponieważ tutaj znalazły się między innymi pewne postulaty, o które właśnie Polska 2050 od dłuższego czasu zabiega, jak chociażby retaryfikacja świadczeń zdrowotnych, ponieważ teraz niektóre są za wysoko wycenione. Przez to niektórym lekarzom są bardzo opłacalne do realizacji oraz na przykład powiatowe centra zdrowia, które mają być czy umożliwić po prostu leczenie blisko pacjenta, tak żeby po części odwrócić ten schemat dotycząc piramidy świadczeń zdrowotnych. Bo obecnie mamy tak, że niestety dość często nasi pacjenci nie otrzymują na czas i rzetelnej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, trafiając w związku z tym na szpitalne oddziały ratunkowe, które są bardzo drogie w utrzymaniu. No i oczekują tego, że już w tym momencie będzie ratowane ich życie i zdrowie. Dla systemu o wiele lepiej jest, także dla pacjenta szczerze, o wiele lepiej jest tą pomoc kierować właśnie w podstawowej i w ambulatoryjnej opiece. To nie jest wszystko, czego oczekujemy od Ministerstwa Zdrowia.
A czego zabrakło?
Minister. Zabrakło nam właśnie jeszcze silniejszego postawienia na to odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych. Nie było nic o wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej i jedynie e-rejestracja ma wzmocnić tą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to znaczy właśnie przez to, że będziemy mogli o wiele szybciej niż to Ministerstwo Zdrowia zapowiadało i to rzetelnie wiemy, bo sami o to pytaliśmy w ubiegłym roku, wtedy jeszcze minister Leszczyna i jej zespół odpowiadało nam, że potrzebuje na e-rejestrację i całkowite wprowadzenie aż 4 lat. Bardzo się cieszę, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda wskazuje, że już pod koniec przyszłego roku wszystkie 39 specjalizacji ma być objęte.
Premier w piątek mówił o tym, że chciałby, żeby to był koniec tego roku, przełom 26 i 7. No. Ale...
Znaczy to się dzieje, bo rejestracja już weszła, tak? Mamy kardiologię, mamy mammografię, mamy cytologię. Problemem tutaj w tym zakresie będzie też to, że nie tylko Ministerstwo Zdrowia ma przygotować system na to, nie tylko placówki mają do tego systemu się podporządkować, wpisywać te terminy i tym podobne, tylko pacjenci po prostu... powinni z tego chcieć korzystać. Już teraz wiemy, że nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy chcą korzystać z tej e-rejestracji, ponieważ ciągle mamy około 2-3 tysięcy wolnych terminów na mamografię. Mm-hmm. To jest zatrważające. Jeżeli jednym kliknięciem w właśnie moje IKP możemy się zapisać, a tego nie robimy, tak?
Czyli będzie potrzeba...
Zazwyczaj wynika to z tego,
że nie wiemy, że albo nie jesteśmy nie zaznajomieni, więc na pewno będzie potrzebna kampania informacyjna w tej sprawie przed wejściem programu w życie. A takie podstawowe pytanie, bo to nawet było słychać w Sejmie, gdy my dziennikarze słuchaliśmy tych propozycji pani minister, ale też widać w sieci. Czym się będzie różnić e-rejestracja od e-kolejki? Bo to kompletnie nowe narzędzie, e-kolejkę też pani minister zapowiedziała.
Z tego, co ja zrozumiałam panią minister Sobierańską-Grendą, e-rejestracja jest skierowana do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli wszystkie takie porady w poradniach do neurologa, chirurga i tym podobne. Z kolei e-kolejka to jest zapisywanie się na planowane zabiegi, które już są zlecone zazwyczaj przez tych specjalistów i które zazwyczaj powinny się odbywać w szpitalach. I do tej pory mieliśmy tak, że właśnie krążyliśmy między jednym, drugim szpitalem. Zazwyczaj jak już przyjechaliśmy do jednego i się zapisaliśmy do jednego, no to po prostu tam zostawały nasze dane. Mając informację o tym, że na przykład takie samo świadczenie jest udzielane nie tylko tutaj porównam moje Pomorze, nie tylko w Gdyni, ale na przykład w Gdańsku, gdzie mamy bardzo dobrą komunikację publiczną czy możliwość dojechania do tego miejsca, to być może pacjenci zdecydują się na to, że nawet jeżeli mieszkają w jednej miejscowości, to będą chcieli mieć szybciej udzielone to świadczenie w innej miejscowości.
To przyjrzyjmy się teraz godzinowej stawce maksymalnej, która ma być ustawiona na poziomie 240 zł na godzinę brutto. Pytanie, czy to jest aby na pewno w 100% szczęśliwe rozwiązanie, bo już się pojawiają pytania, czy po prostu sektor prywatny nie będzie ściągać lekarzy, bo sektor prywatny na przykład zaproponuje 300 zł za godzinę i no właśnie, pytanie, czy lekarz, no wiem, że tutaj jest jeszcze propozycja, że przynajmniej pół etatu musi być w jednej placówce, no ale pytanie, czy to nie będzie swego rodzaju wysysanie znowu lekarzy z sektora publicznego?
Mocno się o to obawiam. Również jak usłyszałam te propozycje pani minister, a nie znam szczegółów, bo tylko w takim ogólnym zarysie zostało to przedstawione, to bardzo chętnie zapoznam się z tymi konkretami, które myślę, że Ministerstwo Zdrowia z tyłu głowy ma. Z drugiej strony będzie je prawdopodobnie omawiało z Naczelną Izbą Lekarską, z którą jest umówione już na jutro, bo już wcześniej była taka zapowiedź,
i to mogą być trudne rozmowy.
Ma dojść. To mogą być z jednej strony trudne rozmowy, z drugiej strony podobny system, jeżeli chodzi o to świadczenie usług względem jednego chociażby pracodawcy, istnieje już na uczelniach wyższych. Został wprowadzony kilka lat temu i tam wykładowcy, profesorowie, doktorzy, wtedy, żeby móc udzielać właśnie lekcji, jakichś godzin dydaktycznych w innej uczelni, muszą uzyskać zgodę rektora swojej tej macierzystej alma mater. To powoduje, że po pierwsze rektor wie, gdzie ten właśnie wykładowca również świadczy swoje usługi. Z drugiej strony po prostu wie, na ile może go eksploatować w tym danym miejscu pracy i ewentualnie może się nie zgodzić na to, żeby właśnie w innej uczelni wykładał. Jeżeli chodzi o lekarzy, myślę, że to jest akurat dobry kierunek, żeby lekarze jakoś musieli być zaszczepieni w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Ja tutaj sama zadaję sobie pytania, czy to będzie działało względem nowych lekarzy, którzy wchodzą na rynek pracy, no bo przecież prawo nie działa wstecz, czy wszyscy lekarze, którzy teraz mają prawo wykonywania zawodu, nagle będą musieli się, kolokwialnie mówiąc, zahaczyć w publicznym systemie opieki zdrowotnej.
I czy kontrakty będą aktualizowane, tak? Jeśli ta stawka będzie za wysoka godzinowa w stosunku do tych nowych zaproponowanych. Też jest to pytanie
dokładnie
otwarte.
Tak. Plus, ja rozumiem, że plus teraz tak? Też mamy takie kontrakty, które wynikają po prostu z procentu od udzielanych świadczeń, a nie ze stawki godzinowej, tak?
Czyli mamy już długą listę pytań, którą rozumiem, te pytania też będzie pani chciała zadać w najbliższy wtorek w Sejmie. Polska 2050 organizuje, jak to państwo nazwali, okrągły stół dla ochrony zdrowia. Rozumiem też, że wystosowano już zaproszenie dla pani ministry?
Tak, wszystkie zaproszenia już zostały wystosowane. Z panią minister od początku tygodnia na ten temat rozmawiamy. No oczywiście nie mogliśmy wcześniej dostać zapewnień. Było to związane z przygotowywaniem się do odpowiedzi dla pana premiera. No i tak naprawdę cała ta sytuacja jest bardzo mocno dynamiczna. Mamy jedynie zapewnienie, że oczywiście będzie przedstawiciel resortu zdrowia. Liczę tutaj na samą panią minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Powiem, że też chciałaby uczestniczyć w tymże spotkaniu. Mam nadzieję, że po pierwsze dowiemy się większych szczegółów z Ministerstwa Zdrowia. Po drugie, wszystkie kluby koła będą mogły przedstawić swoje propozycje, bo czuć, że Ministerstwo Zdrowia ich słucha. Po trzecie, także samorządy zawodowe mają przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieć, ale co najważniejsze, to wszystko powinni podsumować eksperci zdrowotni, którzy obserwują tą scenę polityczną i reformy systemu opieki zdrowotnej, bo nam potrzeba po prostu dialogu poza podziałami politycznymi i takiego umówienia się, w którą stronę ma iść system, nawet jeżeli jakiekolwiek zmiany polityczne będą nadchodziły.
To krótkie pytania właśnie polityczne. Miało być spotkanie liderów koalicji w sprawie tych zmian zaproponowanych. Czy wie pani już, że jest takowe zaplanowane i szefowa pani partii się na takie wybiera?
Nie usłyszałam od pani przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, żeby miała się na takowe wybrać. Na razie wiem, że jutro odwiedza moje Pomorze, a w poniedziałek spotyka się z ministrem Domańskim w sprawie drugiego progu podatkowego.
O, to ciekawa informacja, bo właśnie wczoraj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz gościła w poranku do GFM i chciałem o ten termin spotkania z ministrem finansów dopytać. Wtedy jeszcze chyba ten termin nie był znany, więc już dzisiaj wiemy, że w poniedziałek to cenna informacja. A wracając jeszcze do tematów zdrowotnych, ta maksymalna stawka godzinowa, która będzie budzić emocje, czy ona będzie wymagała zmian ustawowych, czy w rozporządzeniu samym? Jak to może wyglądać? Bo jeżeli ustawowych, to jest oczywiście pytanie o podpis prezydenta.
Tak jak zrozumiałam panią minister, częściowo sam kierunek zmian nie wymaga zmian ustawowych, ale indywidualne wskazanie stawki już tak. I to właśnie wymaga podpisu pana prezydenta, plus oczywiście całej zgody, no chociażby koalicji rządzącej na to, żeby taka stawka została wprowadzona. Panie redaktorze, szanowni państwo, to co jest najważniejsze, to każdy kryzys powinien być podwaliną sukcesu i każdy kryzys powinien być wykorzystany do tego, żebyśmy mogli jeszcze lepiej zainwestować w system opieki
oczywiście,
zdrowotnej.
Oczywiście, ale jest takie pytanie, dlaczego kryzys musiał być przyczyną do zaproponowania tych zmian, czy nie można było już przyjść z gotowymi projektami na przykład pół roku po objęciu władzy?
Tutaj bym stwierdziła, że to jest wysoce niesprawiedliwe mówić, że nic się nie zadziało w systemie.
Oczywiście, że nie, ale jeśli chodzi o płace lekarzy, czas pracy lekarzy, to było tego mało. Musimy kończyć, więc ostatnie zdanie, pani poseł.
Powiem tak, potrzeba nam odważnych politycznie decyzji i one będą na tyle odważne, na ile będziemy mieli wysokie poparcie społeczne dla tych odważnych politycznie decyzji. Spójrzmy chociażby, co się lata chwila zadzieje w Sejmie w zakresie całkowitego zakazu reklamy i promocji alkoholu.
Tu też poparcie jest społeczne jest. Tak.
Dokładnie. Projekt
i do tego tematu
jeszcze
na pewno
w lipcu przyjmiemy. Ten projekt.
Okej, to pewnie i w lipcu do tego tematu wrócimy. Bardzo pani poseł dziękuję za rozmowę. Wioleta Tomczak z Polski 2050 była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
Autopromocja. Idziemy do apteki. Chcemy kupić witaminę. Czy to prawda, że może być ona sprzedawana jako lek? Ustawa mówi produkt leczniczy lub jako suplement diety. Jaka jest wtedy między nimi różnica? Różnica dla mnie, ale także dla producenta. Porozmawiamy o tym w kolejnym programie Prawa bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedaż, to w euro!
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
W nowej polityce szpital zły, czyli wakacje z aferami, a także Polska i Ukraina, rachunki krzywd. Czy warto dziś studiować? Iwan Krastew o nowej wyjątkowej roli Polski. Zwierzęta w wielkim mieście. Klub przyjaciół Borewicza. Odyseja Nolana i inne Odyseje. Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
Ale duża.
O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Deklaracja o wzmocnieniu udziału Europy w Pakcie Północnoatlantyckim jest szczególnie ważna, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Grzyb z PSL-u. Polityk odniósł się do sześciopunktowej deklaracji państw NATO opublikowanej po zakończonym dziś szczycie w Ankarze.
Jest to skonkludowanie tego, jakie były oczekiwania i one się wiążą również z modernizacją i rozszerzeniem możliwości europejskiego przemysłu, w tym również z obecnością amerykańskiego przemysłu w Europie.
Członkowie sojuszu w deklaracji zobowiązali się także do zbiorowej obrony w przypadku ataku na jedno z państw. Kraje NATO jednogłośnie potwierdziły także chęć dalszego wsparcia Ukrainy. Jeszcze w tym roku Kijów ma otrzymać kwotę 70 miliardów euro. Tyle samo w kolejnym. Poznańska policja zatrzymała dwie osoby, które domagały się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Nagranie z zajścia opublikował portal Goniec, który napisał, że mężczyźni widoczni na filmie to aktywiści wspierający Grzegorza Brauna i Korwin-Mikkego. Za tego typu czyny grożą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku. Zatrzymani wkrótce zostaną przesłuchani w prokuraturze, gdzie jeszcze dzisiaj powinny im zostać przedstawione zarzuty. Sąd w Berlinie skazał lekarza medycyny paliatywnej na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo 15 pacjentów, poinformowała agencja DPA. To pierwszy wyrok w sprawie 41-latka, który podawał ciężko chorym pacjentom śmiertelną mieszankę różnych leków podczas wizyt domowych. Wobec mężczyzny orzeczono też dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Ofiarami lekarza było 12 kobiet i 3 mężczyzn. Najmłodsza miała 25 lat, najstarsza 94. Według sądu wszystkie ofiary były w bardzo ciężkim stanie, jednak jak stwierdzono, nie były umierające. Dochodzenie zapoczątkowały pożary, które sprawca miał wzniecać, by zatuszować zabójstwa pacjentów. Na lotnisku Chopina już działają dwa pierwsze z 15 planowanych nowoczesne skanery bezpieczeństwa, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Iga Świątek, która odpadła w wielkoszlemowym Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu wywalczonego przed rokiem, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. Świątek po Wimbledonie zanotuje spadek na 7 lub nawet 8 miejsce w światowym rankingu. Po tym jak odpadła na londyńskiej trawie w trzeciej rundzie, zdecydowała się na dłuższy odpoczynek i turniej w Toronto będzie pierwszą imprezą, w której zagra. Jutro nie ma co liczyć na poprawę pogody. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 w centrum do 23 na zachodzie. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać, mocniej powieje na Pomorzu.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Na początek krótkie odniesienie do poprzedniej rozmowy, bo Wioleta Tomczak z Polski 2050 poinformowała, że w poniedziałek umówione jest spotkanie szefowej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego. Wczoraj w poranku do GFM ministra Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że trzeba to zrobić, że nie można czekać do następnej ewentualnej kadencji obecnej koalicji rządzącej i że to mógłby być nawet program a la 500+ za czasów Prawa i Sprawiedliwości, że to się wyborcom po prostu należy. Taka zmiana podatkowa. Pan jest podobnego zdania, takiego samego czy innego?
Nie, oczywiście jestem zwolennikiem i kwoty wolnej, i zwolennikiem podniesienia drugiego progu.
Przypomnę, panie pośle, że zwolennikiem kwoty wolnej Koalicja Obywatelska była już w swoich 100 konkretach.
No właśnie, no ale później przyszła władza, przyszła odpowiedzialność, przyszły zakupy zbrojeniowe i wydatki, którymi dzisiaj może się nie tylko polski rząd, ale również polski prezydent pochwalić w Ankarze, więc stawiamy na bezpieczeństwo i odporność. I to są te trudne decyzje, które musimy podejmować, tak? Bo z jednej strony chciałbym zostawić więcej pieniędzy w portfelach Polek i Polaków, no ale z drugiej strony chciałbym, żeby przede wszystkim mój kraj był bezpieczny. Więc oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych. Natomiast jak powiedziałem, ja uważam, że takie sprawy powinno się rozstrzygać w ramach rozmów, uzgodnień w rządzie, a nie poprzez zapowiedzi medialne, że ktoś się zamierza spotkać jeden minister czy jedna minister z drugim ministrem. bo mi się wydaje, że takie spotkania, takie relacje i takie rozmowy jest po prostu, są po prostu, to jest po prostu codzienność, która powinna mieć miejsce.
Ale oczywiście my, dziennikarze i myślę nasi słuchacze, też lubimy wiedzieć, że do takich rozmów na takie tematy dochodzi, ale oczywiście później to jest decyzja w gremium rządowym, o czym pewnie będziemy informować w przyszłym tygodniu. No właśnie, kończy się szczyt NATO w Ankarze. Właśnie przemawia na briefingu prasowym prezydent Nawrocki i powiedział dosłownie kilka minut temu, że NATO jest teraz ten sojusz najsilniejszy w swojej historii. Pan jest takiego samego zdania. Bo oczywiście zbrojenia są, ale sami partnerzy, liderzy sojuszu często są, nie chcę powiedzieć w kłótni, ale te relacje są napięte.
Liderzy mogą być w kłótni, natomiast no, trzeba robić swoje i trzeba tutaj być konsekwentnym, nie ulegać jakimś naciskom i narracjom, które często też przychodzą z zewnątrz. Jeżeli pan pyta, czy NATO jest najsilniejsze w historii, powiem tak. Na pewno europejski filar NATO jest najsilniejszy w historii, bo przecież te ostatnie lata rozmawialiśmy o finansach, o tej kołdrze, która nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o europejskich sojuszników NATO, no to niewątpliwie mamy gigantyczny wzrost wydatków. Zresztą dzisiaj w Strasburgu, bo jestem w Strasburgu na ostatniej przedwakacyjnej sesji parlamentu, no też jest dzień dobrych wiadomości, bo otrzymaliśmy zgodę Parlamentu Europejskiego na negocjacje nowej regulacji dotyczącej mobilności wojskowej, czyli usprawnienia, uproszczenia przepisów, tak aby wojska i sprzęt wojskowy mogły się poruszać bez żadnych problemów w ramach tak zwanego wojskowego Schengen, no co dla nas, dla flanki wschodniej ma zasadnicze znaczenie. Oczywiście poza regulacjami istotne będą środki i te środki też dowozimy i po 2028 będzie osobny filar w ramach nowego funduszu konkurencyjności na obronność. Będą środki na mobilność wojskową, więc można powiedzieć, że Europa, także dzięki przede wszystkim polskiej prezydencji, zaczyna te sprawy rozumieć, inwestuje. Trump trochę straszy, no ale Putin chyba jest w tym zakresie najbardziej mobilizującą osobą.
Informacja o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych chce dać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Jakiej wagi jest ta informacja? I ta zapowiedź, ta decyzja.
Znaczącej, bo to oczywiście oznacza, że Europa będzie bardziej mogła liczyć na siebie, będzie bardziej niezależna w kwestiach produkcji pocisków, więc to ma gigantyczne znaczenie, bo jak słucham prezydenta Zeleńskiego, czego potrzebuje w tej chwili Ukraina, to jest tak naprawdę, to jest właśnie ta broń do tego, żeby chronić ukraińskie niebo, no a tym samym chronić tak naprawdę całą flankę wschodnią NATO, w tym Polskę, więc ja kompletnie nie rozumiem tej pisowskiej i konfederackiej histerii dotyczącej tego, że na prośbę NATO i na prośbę Amerykanów po prostu uchroniliśmy sąsiada przed gigantycznymi zagrożeniami. Bo przecież gdyby na przykład została zniszczona infrastruktura energetyczna, zresztą i tak już mocno zniszczona w poprzednim okresie, to później byśmy musieli się na to wszyscy składać, chociażby w ramach pożyczek, które Unia Europejska Ukrainie udziela, więc kompletnie tego nie rozumiem, tego braku odpowiedzialności za sytuację, za przyszłość, za bezpieczeństwo. I nie rozumiem także traktowania polityki jako wyłącznie gry słupkami, sondażami, bo wybory są naprawdę za rok i to będzie tak naprawdę ocena również i egzamin z dojrzałości, której ani Mariusz Błaszczak, ani Krzysztof Bosak, ani w szczególności pan Przydacz, który kompletnie nie jest osobą właściwą na tym stanowisku, które sprawuje w kancelarii prezydenta, oni wszyscy tego nie zdali.
A myśli pan, albo może ma pan wiedzę, że to, że doszło w czasie szczytu do podpisania przez Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, ale także Niemcami, Holandią i Szwecją, porozumienia o utworzeniu w Europie centrum serwisowania właśnie tych pocisków PAC-3 do systemów Patriot, o których teraz było głośno za sprawą polskiej prawicy, to był taki kontrakt wiązany, że właśnie zgodziliśmy się na pomoc, przekazanie kilku rakiet do Ukrainy w ramach NATO i to też był element, taka karta przetargowa, żeby do tego porozumienia teraz w Ankarze doszło. To było, to się łączą tutaj kropki?
Panie redaktorze i szanowni państwo, oczywiście nie tylko w dyplomacji, ale również w tego typu współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa obowiązuje zasada wzajemności, czyli jeżeli jakaś strona prosi o przysługę, prosi o wsparcie w zakresie pocisków, które są niezbędne, to później idą negocjacje, idą ustalenia i jeżeli by się okazało, że te kilka pocisków, które przekazaliśmy w sytuacji zagrożenia, dzisiaj będzie skutkowało tym, że tych pocisków będziemy mogli produkować setki.
Serwisować,
ale oczywiście gdzieś na końcu tego całego procesu, może wyprzedam sobie fakty, jest oczywiście, są licencje, jest produkcja, bardzo tego byśmy chcieli. No i to jest generalnie tydzień dobrych wiadomości, bo przecież to jest również decyzja o tym, że ta rotacja amerykańska grupy pancernej zostanie zrealizowana, czyli można powiedzieć to, co wziął na siebie przede wszystkim wicepremier Kosiniak-Kamysz, jest realizowane i tuż przed Ankarą zostało potwierdzone. Będzie rotacja, walczymy o stałą bazę, czyli też poprzez te relacje polsko-amerykańskie budujemy polskie bezpieczeństwo.
Parlament Europejski uchwalił rezolucję wspierającą proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, ale zawarto w nim ważną poprawkę, w której deputowani wyrazili ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Zełenskiego dotyczącej nadania jednej z jednostek wojskowych, to słynna przecież już historia, imienia bohaterów UPA. Była bardzo gorąca dyskusja, nawet tak gorąca, że teraz służby Parlamentu Europejskiego będą sprawdzać, kto się wzajemnie wyzywał od nazistów, ale to już zostawmy. Mhm. Według pana, co ta rezolucja, jakie ma znaczenie? Czy ona w tym procesie akcesyjnym otwierania kolejnych tak zwanych klastrów akcesyjnych będzie miała znaczenie? Ukraina będzie musiała się uporać ze swoim podejściem, zrewidować swoje podejście do UPA, czy to jest tylko po prostu jedno zdanie, no ważne, że napisane, ale...
To nie jest to jedno zdanie, jest to cała poprawka, można powiedzieć, składająca się z kilku rzeczy dla nas istotnych i oczywiście to jest praca Koalicji Obywatelskiej, to jest również działanie, w którym ja uczestniczyłem. Także uczestniczyłem w debacie, która poprzedzała przyjęcie tego raportu na temat Ukrainy, na temat postępów przedakcesyjnych, no ale Taki raport zawsze jest okazją do tego, żeby poinformować o rzeczach tych, które się udały, albo tych rzeczach, które w jakiś sposób to zaufanie naruszyły. Więc mamy nową rzeczywistość, nie ma już Orbana, Węgry wyraziły zgodę i później cała Rada Europejska na rozpoczęcie negocjacji tego pierwszego klastra przez Ukrainę. Ten klaster nazywa się Kwestie Fundamentalne i to jest dobry moment, żeby przypomnieć też, że jest polska wrażliwość. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Unia Europejska to jest wspólnota wartości, to jest 27 państw, 27 społeczeństw, które naprawdę są po przejściach. Znaczy, I po to jesteśmy razem, żeby gdzieś te demony przeszłości odeszły, żebyśmy zbudowali pojednanie, żebyśmy działali w oparciu o prawdę historyczną. I naprawdę czymś niewiarygodnym była decyzja prezydenta Ukrainy na nadanie tego imienia tej jednostce. Koniec. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest już kwestia w tym momencie, bo ta poprawka przeszła większością ponad 600 europarlamentarzystów z 27 krajów. Mhm. Więc Ukraina dostała bardzo wyraźny sygnał. Znaczy, wspieramy was bardzo mocno. Dajemy wsparcie, dajemy finanse, dajemy pożyczki, otwieramy wam drogę do Unii Europejskiej, No, ale my też wymagamy pewnej wrażliwości i odcięcia się od złych postaci i złych formacji.
I na koniec poproszę pana o straszne. Krótki komentarz do historii z Poznania, bo grupy powiązane z europosłem Braunem starają się podsycać antyukraińskie nastroje w Polsce i jedną z tych form są w cudzysłowie interwencje w firmach prowadzonych przez Ukraińców. Chcieli sprawdzać tam, czy ci Ukraińcy nie propagują idei banderyzmu. Policja zatrzymała już dwie osoby w związku z tym, ale pytanie, czy takich prób nie będzie więcej. Poproszę o króciutki komentarz.
To jest, panie redaktorze, absolutna prowokacja. Pan uznał, że to są ludzie związani z Braunem. Ja bym mógł powiedzieć, że to są ludzie związani z Putinem, bo taki charakter ma ta prowokacja. I oczywiście wiem już o tym, że polska policja, że polskie służby w tej sprawie są zdeterminowane, żeby tego typu sytuacje wyeliminować, bo one mam wrażenie, że grają, gdzieś ta melodia jest przygrywana z poza Polski i to bardzo niebezpieczne, bo ja cały czas widzę to zbliżenie PiS-u do Brauna i to bardzo, bardzo źle wygląda.
Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem wywiadu politycznego TOG FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a za chwilę podsumowanie dnia, czyli oczywiście audycja TOK 360. Polecam serdecznie, życzę dobrego wieczoru. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
Są fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrenę.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź